Bardzo lubię tę Ewangelię. Chyba z wszystkich Ewangelii zmartwychwstania ta mi jest jakoś najbliższa. Wszystko się dzieje nad Jeziorem Galilejskim. Trochę jakby Ewangelia wraca do początku. Tam się też przecież wszystko zaczęło. I cały ten motyw jest właśnie tak skonstruowany, żeby pokazać, że to spotkanie ze zmartwychwstałym jest takim nowym początkiem w życiu uczniów. Choć jest to ciekawe, że przecież to nie było już pierwsze spotkanie. Oni już przecież się widzieli z Jezusem. Mało tego, w tym spotkaniu wcześniejszym, które miało miejsce, Jezus już ich posłał i powiedział im, tak jak Ojciec mnie posyła, teraz ja was posyłam. On już im tchnął Ducha Świętego wtedy, kiedy wieczorem pierwszego dnia przyszedł do nich i przekazał im Ducha po to, aby szli i udzielali odpuszczenia grzechów. No i gdzie chłopaki poszły? Na ryby. Poszli rybom grzechy odpuszczać. Rybom głosić zmartwychwstanie. Tyle było z ich misji, tyle było z ich jakby owoców tego pierwszego spotkania ze zmartwychwstałym. Piotr wraca do początku. To znaczy wraca nawet nie do początku w powołaniu, ale wraca do tego, co było przed jego powołaniem. Wraca do życia bez Jezusa. Wraca do życia takie, które prowadził zanim spotkał Jezusa w życiu. I to dzisiejsze spotkanie będzie na tyle przełomowym, na tyle kulminacyjnym, że wywoła taki skutek i taką zmianę w życiu Piotra, że już nigdy nie zrezygnuje z obecności Jezusa w swoim życiu. Bo ta Ewangelia zaczyna się od tego, że żyje tak, jakby Jezusa nie było. Żyje tak, jakby w ogóle się nie wydarzyło to pierwsze powołanie, jakby się nie wydarzyło spotkanie z Nim, jakby nie było 3 lat bycia w Jego szkole, jakby nie było krzyża i zmartwychwstania. Jakby w ogóle dało się te 3 lata wymazać. I wraca do czegoś, na czym ponoć się znał. Ja mówię ponoć, dlatego że 2 razy jest mowa o tym, że Piotr łowi ryby i 2 razy jest mowa, że nic nie złowił. Dlatego Ewangelia raczej nie daje nam specjalnie wiarygodnego świadectwa, że faktycznie był rybakiem, dobrze znającym się na tym fachu. Ale teraz, w tym drugim połowie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że on jest jakoś skromniejszy. Co prawda, sieci były pełne, to prawda, że mieli trudność z wyciągnięciem ich, ale przy pierwszym powołaniu i przy pierwszym połowie wtedy 2 łodzie były potrzebne, żeby te ryby wyciągnąć na brzeg. Wtedy Jezus był z nimi na łodzi i wtedy wypłynęli na głębie, a teraz łowili relatywnie blisko brzegu. Teraz Jezus był tylko na brzegu, więc musiał być na tyle blisko, żeby mogli Go usłyszeć. Więc jakby te 2 powołania, te 2 połowy ryb też są różne co do jakości. I nie chodzi o to, że teraz ten połów jest jakby uboższy w znaczeniu, że jakby po zmartwychwstaniu Jezus ma słabszą moc. On raczej próbuje na co innego zwrócić uwagę. Nie tyle na ilość, ale próbuje pokazać przede wszystkim nowość wyboru. To doświadczenie, że Piotr na nowo przeżywa wybranie przez Jezusa, że na nowo zostaje zaproszony do łowienia ryb, które ostatecznie będzie łowieniem tak naprawdę ludzi. I w tą misję Piotr już wejdzie i w tą misję już się zaangażuje. Są też takie rzeczy w tej Ewangelii, które jakoś tam zastanawiają, przynajmniej mnie. Chociażby to, dlaczego Piotr zachowuje się trochę nienaturalnie w stosunku do czynności, którą chce robić. Nie wiem, jak wy macie, ale ja kiedy idę na basen albo zamierzam pływać, to raczej ściągam z siebie ubranie, niż je zakładam. A Piotr robi dokładnie odwrotną czynność. Znaczy ma skoczyć do wody i się ubiera, bo jest bez ubrania. I znów tradycja egzegetyczna ma wiele różnych interpretacji tej sceny. Ale myślę, że najpiękniejsza jest ta, która próbuje pokazać w Piotrze nagość Adama, to znaczy nagość człowieka po grzechu. I w Piotrze jeszcze są takie tendencje do tego, żeby się do swojej słabości nie przyznać. Że Piotr jeszcze myśli, że uda mu się tu jakoś zakryć, że uda mu się przywdziać tą szatę i w ten sposób Jezus nie zauważy nagości jego grzechu, nagości jego zdrady. I dopiero Jezus będzie musiał w dalszej rozmowie doprowadzić do takiego uznania swojej winy. Doprowadzić Piotra do takiego momentu, w którym przestanie chojrakować i udawać kogoś mocnego, tylko w końcu stanie przed Jezusem i powie wprawdzie, no taki jestem, zdradziłem, jestem słaby. Bo wcześniej Piotr nie ma takiego doświadczenia. Piotr wszędzie próbuje dyktować warunki. Pamiętacie tą scenę, która miała miejsce pod Cezareą Filipową, kiedy Jezus zapowiada, że będzie musiał wiele wycierpieć, że będzie ukrzyżowany, a wtedy mu Piotr mówi, to nigdy nie przyjdzie na ciebie. Jezus mu musi powiedzieć, stań za mną, szatanie, bo myślisz po ludzku, a nie po Bożemu. Piotr się nie zgadza na krzyż. Piotr jest kimś, kto wychodzi przed szereg, kto próbuje wyprzedzić Jezusa. Pamiętacie tą scenę, kiedy Piotr jest na jeziorze, jest burza, widzi Jezusa, Jezus mu mówi, nie, to znaczy Piotr mówi do Jezusa, jeżeli to Ty jesteś, to każ mi wyjść z łodzi i zacząć i będę chodził po wodzie. Jezus mówi, dobrze, to chodź. Nie? Piotr jest takim chojrakiem, który nie, wpada na taki pomysł, a potem wychodzi. Ale przychodzi pierwsza fala i zaczyna tonąć. I o tym też nie pamięta, że był wtedy słaby, po raz kolejny. Potem w czasie ostatniej wieczerzy znów Jezus mu mówi, jeden z was mnie zdradzi. Piotr się dopytuje, kto? To chyba nie ja. Więc jest jakieś w nim takie pytanie, że może taka zdolność do tego, że mógłby zdradzić, ale zaraz potem próbuje to z siebie wyrzucić, mówiąc, ja nigdy cię nie zdradzę. Ja życie za ciebie oddam. Jezus mu mówi, Piotrze, jeszcze kogut nie zapieje, a ty trzy razy mnie się zaprzesz. Ale Piotr tego nie dopuszcza do siebie. Znów próbuje zakryć swoją słabość. Znów próbuje przedstawić się jako ktoś, kto jest mocniejszy, kto potrafi. I teraz znów próbuje to przykryć. Zakłada ubranie. I dopiero pytanie Jezusa o miłość sprawi, że Piotr stanie w całej prawdzie o sobie. Pierwszy raz w życiu, przed Jezusem, mówiąc mu, tak, Panie, to prawda, że Cię bardzo lubię, że jesteś dla mnie ważny, ale nie kocham Cię tak, żeby oddać za Ciebie życie. Tego jeszcze nie potrafię. I też bardzo piękna jest symbolika tych liczb, tych ryb, które są w liczbie 153. Najczęściej egzegeza wskazuje, chociażby to była średniowieczna egzegeza, która mówiła, że 153 ze względu na to, że tyle było wtedy gatunków ryb w ogóle na świecie, a inny ze średniowiecznych teologów mówi, że tyle było narodów znanych na świecie. Wobec tego chodziłoby w tej symbolice o to, że byłaby symbolem chrztu, że tak jak jest przedstawiciel każdego z gatunków ryb, tak jak jest przedstawiciel każdego z narodów w tej puli, tak zostaną złowieni przez Jezusa, przez sakrament chrztu, wszyscy wejdą do kościoła. Ale jest też taka symbolika, taka interpretacja, która jest bardzo ciekawa. Ze względu na to, że ona wskazuje, że tam było więcej niż 153 ryby. 153 ryby miał Piotr w sieci, kiedy je policzył. Ale Jezus miał jeszcze jedną na ogniu, już przygotowaną. Więc były 154. A dla Piotra to mogła być bardzo wymowna symbolika. Dlatego, że jak Piotr pyta Jezusa, ile razy mam wybaczać, czy aż 7 razy, to Jezus mu odpowiada, nie Piotrze, nie 7, tylko 77 razy. A kiedy Piotr jest w doświadczeniu grzechu i staje przed Jezusem ze swoim grzechem, to Jezus mu symbolicznie mówi 2 razy 77, 154. To znaczy, że Piotrze, jeżeli Ty miałeś wybaczać zawsze, absolutnie zawsze, to pamiętaj, że ja Tobie wybaczę 2 razy zawsze. Tak najzawsze, jak tylko się da. Że nie ma takiej sytuacji, nie ma takiego grzechu, z którego ja bym Cię nie wybawił, z którego ja bym Cię nie podźwignął, którego ja bym Ci nie wybaczył. tylko stań w prawdzie przede mną. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie Piotrowe, takie momenty, w których po pięknym życiu duchowym przychodzi moment grzechu, który was upadla, upadku, który odbiera wam nadzieję, takiego doświadczenia niewiary, wątpliwości, czy w ogóle w swojej własnej słabości, po którym chcielibyście wymazać w ogóle to życie z Jezusem, ze swojej historii. Macie takie przeświadczenie, że nie jesteście godni w ogóle stanąć przy Nim, modlić się do Niego, wołać, prosić o cokolwiek. Że słabość, grzech, ciemność jest tak duża, że to w ogóle nie ma sensu. I tak jak Piotr, jakbyście chcielibyście wrócić do tego momentu sprzed poznania Jezusa, to miejcie też takie doświadczenie Piotrowe, spotkania z Jezusem, który wszystko jest gotowy przebaczyć. Spotkania z Jezusem, który zawsze daje nowy start, nowy początek. I nie ma takiej sytuacji, w której nie moglibyśmy zacząć jeszcze raz, w której miłosierdzie Jezusa by na nas nie czekało. I na koniec chciałbym, drodzy, powiedzieć jeszcze słowo o tym pierwszym czytaniu, bo tam już Piotr jest inny. W tym pierwszym czytaniu Piotr już jest po doświadczeniu tego spotkania ze Zmartwychwstałym, który mu wybaczył grzech. I po tym doświadczeniu, w którym Piotr wie, że już nie może na sobie budować, że on jest słaby i zgadza się na tą słabość, ale wie, że jest ktoś, kto jest mocny, kto jest potężny, kto ma możliwość dokonać niesamowitych rzeczy. I Piotr, jak zaczyna głosić Ewangelię, to słuchajcie, jest nieprawdopodobnie w tym skuteczny. Po pierwszym jego kazaniu nawraca się 3000 ludzi, po drugim 2000 ludzi, po tym, co dzisiaj czytaliśmy, 5000 ludzi. Jedno kazanie i wszyscy się nawracają. To jest to kazanie Piotr wygłosił po tym, jak uzdrowił człowieka sparaliżowanego, który żebrał. A Piotr mu mówi, złota ani srebra nie mam, ale daję ci to, co mam. W imię Jezusa Chrystusa mówię ci, wstań, zacznij chodzić. W imię Jezusa Chrystusa. I dzisiaj Piotr nam mówi, nie ma innego imienia, które byłoby nam dane, jak jedyne imię, w którym jest zbawienie. Imię Jezus. I w czasie naszych pacierzy, naszych konferencji o modlitwie, ja już dużo mówiłem o modlitwie Jezusowej. Jako takiej formie modlitwy, która właśnie jest zanurzaniem się w tej tajemnicy zbawienia, która płynie z imienia Jezusa. Modlitwy, która jest absolutnie prosta, może być sprowadzona tylko do mówienia imienia Jezus, Jezus, Jezus. Albo w tej wersji rozbudowanej, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Ale modlitwa oparta na imieniu, w którym jest zbawienie. Kiedy jest pokusa w życiu, to wołaj do Jezusa, bo On jest nie tylko tym, który potrafi pokusę jakoś przezwyciężyć, ale jest też tym, który potrafi wprowadzić pokój w nasze serce. Kiedy jest w twoim życiu ciemność, to wołaj do Jezusa, bo On jest światłem. Kiedy brakuje ci doświadczenia miłości, czujesz się niekochany, to wołaj do imienia Jezus, bo to On jest miłością. Kiedy zgrzeszyłeś, to wołaj do imienia Jezus, bo w Nim jest natychmiastowe pojednanie. Cokolwiek w życiu by się nie wydarzyło, to wołaj Jezus, bo w tym imieniu jest zbawienie. To jest takie imię, które ma moc. To nie jest tylko słowo, jedno ze słów, które ma język polski, czy które są w słowniku. Tego słowa nie da się porównać z jakimkolwiek innym. W tym słowie jest zbawienie. Ono sprawia to, co oznacza. Bóg zbawia. Jest taki piękny tekst Bernarda z Clairvaux o tym imieniu. I pozwólcie, że tym słowem Bernarda zakończę. W tym, co do mnie piszesz, nie zasmakuję, jeśli nie znajdę w tym imienia Jezus. Kiedy przemawiasz lub nauczasz, nie znajdę rozkoszy w Twych słowach, jeśli nie będzie w nich imienia Jezus. Jezus jest miodem w ustach, słodką melodią w uszach i radością w sercu. To imię jest lekiem. Jest ktoś smutny, Niech Jezus zbliży się do jego serca i tak niech nagle objawi się poprzez jego usta. Ktoś zgrzeszył? Jeśli tylko zacznie wzywać imię życia, czy tym samym nie zacznie oddychać powietrzem pełnym życia? Cokolwiek w życiu byście nie przeżywali, to wołajcie Jezus, bo tam jest odpowiedź na każde pytanie, na każdą wątpliwość, na każde ludzkie doświadczenie, bo w tym imieniu Jezus jest nasze zbawienie. Amen.